że jestem tam, że mogę tam być, że mnie tam przyjęto, że mnie tam zaakceptowano, bo człowiek trędowaty, człowiek tknięty trądem, chory na trąd, okaleczony przez trąd i wszystko inne, co się z tym wiąże, jest rzeczywiście wyrzutkiem społeczeństwa, tak najprościej mówiąc. To społeczeństwo, w którym ja żyję teraz, jest na dodatek jeszcze, mogę powiedzieć nietolerancyjne, straszliwie hierarchiczne, bo tam kasty, które są oficjalnie wniesione, są cały czas obecne. Więc ten człowiek, którego dotknęła choroba, nazwana trądem, jest po prostu poza wszelkimi kastami. Bezkastowcem, wypędzany nawet przez własne rodziny. No bo prawdę mówiąc, jeżeli by nie odszedł ze swojej wioski, ze swojego domu, to cała rodzina wtedy będzie. No niestety nie wiele praw straci, no nawet nie, ujęcia wody czasem im zabraniają przychodzić dla nich czy coś takiego. No, ostracyzm jest pełny, rzeczywiście nie są akceptowani. Trąd, no to chyba nie muszą być. Choroba zakaźna, bać się nie trzeba, to nie koronawirus, bakteria zwykła, którą można wyleczyć antybiotykiem. No, są dwie postaci, jedna zalecza, druga szybciej przymusza pacjenta do zgłoszenia się do lekarza i tę postać, chociaż leczymy dłużej, ponad rok, to łatwiej jest wyleczyć, nie zostawia śladów na pacjencie. Druga, gdzie nawet jest właśnie większa odporność organizmu, bakterie namnażają się stosunkowo wolno i długo, to właśnie ta forma jest najgorsza, okalecza, ponieważ powoduje zniszczenie nerwów obwodowych, w szczególności tych czuczowych. Pacjent nie czuje, a więc parzy się, rani, doznaje rozmaitych innych urazów. Po kolei traci czasem gryzoń, odgryza jakiś szczur czy jakieś inne zwierzątko, odgryza im te palce u rąk, nóg. I to po prostu tak okalecza, że są to wyraźne stygmy. Ludzie, którzy wiedzą, że to jest trądowate, mówią tak jak w Biblii, idź sobie precz i tak dalej. Ta książka została wydana z okazji 50-lecia tego ośrodka. 50 lat to jest dużo. Przez te 50 lat dużo się działo. Przez pierwsze 20 lat, 18. Założyciel jeszcze żył, ja dowiedziałam się o jego ciężkim stanie i dlatego zdecydowałam się na wyjazd. Zmarł zanim przyjechałam. Myślałam, że się nauczę od niego. On już był doświadczony wtedy w trądzie lekarzem. Ksiądz Adam Wiśniewski. O nim tu jest sporo, bardzo ciekawe są rzeczy. Jego myśl, jak ustosunkować się do tych właśnie odrzuconych. Bo wyleczyć chorobę można. No i co z tego, kiedy jak on już ma te stygmy? A właśnie, dlaczego dochodzi do tego? Dlatego, że się boją. Właśnie bojąc się ostracyzmu, to jest błędne koło. Bojąc się tego odrzucenia, nie zgłaszają się w pole do lekarza. No i jest jeszcze fatalna też, co też jest pochodną hinduizmu, wiara w karmę, czyli przeznaczenie. Ponieważ jestem chory, to znaczy, że to jest jakoś tam zawiniłem, albo może moi przodkowie, wszystko jedno. Ale jak też pokornie to przyjmę, to może w następnym wcieleniu, wierzą w reinkarnację, to może w następnym wcieleniu będzie lepiej. Także to wszystko niestety powoduje, że pacjent zgłasza się po raz pierwszy, niestety za późno, często okaleczony. Książki będą dla wszystkich chętnych. Warto przeczytać właśnie takie początki. To choroba rzeczywiście zanika. Kiedy ja przyjechałam w 1989 roku, to było rocznie, wtedy prowadziłam statystykę jakąś tam, nawet po to, żeby informować naszych ofiarodawców i osoby zainteresowane, ponad 500 przypadków rocznie. Także nie było dnia, żeby nie zgłaszał się jakiś człowiek z nowym trądem. Rozpoznawaliśmy, zaczynaliśmy leczenie. Niektórzy się leczyli wystarczająco systematycznie długo i byli wyleczeni. Niektórzy przerywali leczenie na krócej lub dłużej, przychodzili czasem w gorszym stanie. Czasem rzeczywiście na tym bardzo dużo tracili. No i tak to wyglądało. Bardzo trudno jest, to są ludzie o innej mentalności. Z tym wszystkim musiałam rzeczywiście, jak sobie przypominam dzisiaj, jak to wyglądało. Rozumiecie Państwo, miałam wtedy 40 lat. 40 lat to jest i duże doświadczenie, i już mało lęków takich tych młodzieżowych, i doświadczenie no, życiowe, że tak powiem. Żadnego w innym kraju. Język angielski tam słabo, hindi wcale, no ale trzeba było pojechać, więc pojechałam i...
Jakaś pielęgniarka była?
Nie, było dwóch paramedyków. Paramedyk to był człowiek, który przez 6 tygodni był szkolony. No, ale o trądzie wiedzieli dużo i oni mnie tego nauczyli, to było bardzo ważne. Był lekarz, który dojeżdżał, znaczy przywozili takiego lekarza za duże pieniądze zresztą. W tym czasie, kiedy zmarł ksiądz Adam, zanim ja przyjechałam, no ale on naprawdę uciekł. Praktycznie tak, praktycznie zajmował się wszystkimi innymi chorobami, a trądowa tak nie bardzo chciał patrzeć. Tak to tam jest. No, indyjski lekarz naprawdę nie może, w jakimś sensie nie może, bo jak gdyby leczył trądowatych, co się zdarzyło na przykład lekarzowi, który współpracował z księdzem, z ojcem Marianem Żelazkim w Puli. Znam osobiście i tego lekarza też znałam, już nie żyje. To po prostu jak przyszedł do ojca i ojca przychodni osobno zupełnie, no, jak się jego pacjenci dowiedzieli, to w ogóle przestali do niego przychodzić, więc ojciec go potem już zatrudnił na całość i dawał mu pieniądze na utrzymanie, więc tak, no tak to niestety jest w tym kraju. Co jeszcze powiedzieć? No nic, no, życie się toczy, trędowatych coraz mniej, naprawdę, co roku było ich mniej. Przed pandemią rocznie miałam 50 kilka przypadków, czyli jeden tygodniowo już. nie dwóch dziennie, tylko jeden tygodniowo, statystycznie rzecz biorąc. I to rzeczywiście jest pocieszające, bo i edukacja troszkę się poprawiła, edukacja zdrowotna, ludzie coś więcej wiedzą, wiedzą, że już nie trzeba się tak strasznie bać. Dochodzi też do integracji pewnej, no bo zatrudniamy trochę ludzi z zewnątrz, nauczycieli. Właśnie, jeszcze nie powiedziałam, że idea księdza Adama była taka, po pierwsze z nimi zamieszkać. Nie służyć tylko jako lekarz i powiedzieć, o tu masz receptę, albo lek nawet i idź sobie, tylko właśnie z nimi zamieszkać. Pokazać im jakby, że mają gdzie wrócić, że są nadal ludźmi, że są dziećmi Bożymi. Zamieszkał z nimi, po prostu przygarnął ich do siebie i powiedział, to jest wasz dom i założył nawet stowarzyszenie z tych byłych trędowatych, z tych ludzi, których wyleczył, chętnych oczywiście od tego, do dzisiaj są członkami kilku z nich i stowarzyszenia, które jest właśnie właścicielem tego ośrodka w tej chwili. No ja jak przyjechałam też, jestem członkiem zarządu stowarzyszenia, o nazwie Dziwodaja i potem zaprosiłam do współpracy Księży Palotynów, bo rzeczywiście sama bym sobie nie poradziła. Współzałożycielka, która też jest opisana w tej książce, dlatego za dużo nie chcę o nich mówić, bo można to będzie doczytać i w postaci ich listów, no to tam wszystko z tego wychodzi, jak oni myśleli. Naprawdę budowali ten ośrodek od zera, na pustyni. Czerwona ziemia spalona, wywiercili pierwszą studnie, jak się dowiercili do wody, to już było wiadomo, że można tam żyć. No, najpierw trzy namioty, potem taka fiata, bo namioty im wiatr zerwał. No i tak wyglądała przychodnia księdza Adama, no a potem po kolei. Dzięki pomocy Polonii zagranicznej, Polonii, ludzi, których wojna, przede wszystkim II światowa, rozproszyła po świecie, powstał ten ośrodek. Kiedy przyjechałam, to było 17 budynków małych. Małych i dużych, różnych, między innymi kościół, właśnie przychodnia, oddziały męski, żeński. No i jeszcze coś. Właśnie to coś to było. Zobaczył, jeździł do kolonii, gdzie są, gdzie mieszkają, tak, bo to co w niej, w pewnej izolacji wokół dużych miast trędowaci i zobaczył, że ich dzieci są w strasznej biedzie. Mianowicie nie mogą pójść do publicznych szkół. Nie mogły. Po prostu inne dzieci obok nich nie usiadły. Byłby protest. Tak jak i inni pacjenci nie przyjdą do lekarza, który dotyka trędowatych, tak samo w szkołach. Te dzieci też były wykluczone. No i dlatego postanowił utworzyć szkołę. Jego współpracownica była nauczycielką matematyki. No i tak to się zaczęło. Szkoła, kiedy ja przyjechałam, była szkoła ośmioklasowa. Było 150 dzieci i około 70 dorosłych. No, Co roku to rosło. Kiedy zaprosiłam Palotynów Indyjskich do współpracy, to mogliśmy zarejestrować już szkołę, bo jako właśnie obcokrajowcy nie mogliśmy tego zrobić.
Czy ksiądz Adam był Palotynem?
Tak, był Palotynem, dlatego Palotynów poprosiłam, bo też oni troszkę no, interesowali się, dokładali do dzieła, więc finansowo i różnie. Nie pomagał żaden inny ksiądz ani brat.
On miał dyplom lekarza też chyba?
Tak, on miał dyplom lekarza, skończył, zaczął zaraz po święceniach kapłańskich, zaczął na jak to się mówiło, na kompletach podczas okupacji. Był wyświęcony w 1939 roku. Na kompletach, na tajnych kompletach zaczął studiować medycynę. Zawsze marzył o tym, żeby zostać lekarzem. Jego takim guru, jego takim wzorem był Damian de Wester, dzisiaj święty, który był z Maloka i zmarł zresztą z powodu trądu. On o nim przeczytał i tak sobie wymarzył i do tego dążył całe życie i udało mu się, bo zaraz po wojnie właśnie dyplom uzyskał w 1947 roku, potem jeszcze doktorat. Co prawda tam z historii okulistyki.
Ale wasza to jest
Nie, on był poznaniakiem.
Tak, w Poznaniu.
Poznanie. To skończył siostra Barbara, jego współzałożycielka, Dziwodaja z kolei z Krakowa i matematykę na UJ-cie skończyła. I tak tam tym dzieciom pomagali. Dzieci, właśnie mówię, jak przyjechałam 35 lat temu, 150-70 dorosłych, ale powoli to rosło. No i od momentu, kiedy była już rejestracja, mogliśmy przyjmować też dzieci z zewnątrz. No, trzeba było wybudować szkołę. Na to też dzięki między innymi mojemu instytutowi, który zaczął tu już w Polsce. Polonia się wykruszała. Kiedy ja przyjechałam, to korespondencja była trochę przerwana po śmierci księdza Adama i no i to byli już starzy ludzie, no więc ja tutaj no, szukałam innych dróg. Moje siostry z instytutu zgarnęły się, zaczęły jakąś propagandę, mówienie o tym. I tak to się zaczęło. Polska tak naprawdę dzisiaj wspiera prawie całkowicie, w 99%. Jakiś tam niewielki procent mamy ofiardawców jeszcze z innych krajów. I no właśnie, szkoła. Jak wybudować nowy budynek? Słuchajcie, to było niesamowite, bo ja wtedy już w internatach miałam 400 dzieci, a zewnątrz się zgłosiło 800. Pierwszy rocznik to było 1200 dzieci w naszej nowej szkole. To była wielka radość, bo integracja właśnie. I wtedy dopiero można o tym myśleć, kiedy młode pokolenie widzi, no ja tyle lat, ale inni też, nasi pracownicy, no nikt się nie zaraził, dlaczego tu się bać? Kiedyś się bano, że każde zetknięcie to już jest choroba. Zresztą bardzo śmiesznie było, jak były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, w Krakowie w 2016 roku. Poprzedni kierownik sekretariatu misyjnego Dziwodaja, której zadedykowany jest ten album, Anna Sułkowska, zamarzyła o tym, żeby dzieci Dziwodaja przyjechały na ten, znaczy młodzież, na Światowe Dni Młodzieży, no i przyjechała tu 18 młodzieży. To niesamowite przedsięwzięcie naprawdę. No i wtedy no właśnie w takich okolicznościach widać rozmaite rzeczy. Na przykład pani konsul zapytała mnie w sposób no po prostu najgłupszy, jaki można. Polka pracująca tam, ona mnie pyta, każe mi napisać im zaświadczenie, czy one nie będą tu zarażać trądem. Te moje dzieci. Przyjeżdżają na 3 tygodnie, a w ogóle czy one się stykają z trędowatymi, zapytała mnie. One są dziećmi trędowatych. No ale tego mogła nie wiedzieć. Zabronił mi mój współpracownik, który tutaj zresztą studiował, napisać coś takiego, więc ja to napisałam, że wie pani, pierwszy kontakt z trędowatymi mam ja. I nikt mnie nigdy nie pytał, kiedy jechałam na urlop do Warszawy, do Polski, czy kogoś nie zarażę po drodze albo tu w kraju. Sama nie zachorowałam. No, może tak głupio zapytać i to też jest pewien rodzaj ostracyzmu. Ja wtedy zadziałałam bardzo gwałtownie. Dzieci przyjechały, nie było problemu, ale było mi bardzo przykro, że można być aż tak głupim. Na takim stanowisku. I w taki sposób zapytać. Mój środek jest znany. No, zresztą ojciec Marian Czelazek właśnie jeszcze. Siostry tam prowadziły też ośrodek dla trędowatych, siostra franciszkanka szpitalna. Polka też. No także.
A ta siostra Paweł.